Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. Temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi w następujący sposób. Rok 2022, początek wielkiego resetu. Znak zapytania, wykrzyknik. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Panie profesorze, bardzo serdecznie witam na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja.
Witam najserdeczniej ojca, witam państwa.
A spotykamy się w szczególnym dniu, dniu naznaczonym agresją Rosji na Ukrainę z trzech stron. Dziś w nocy Rosja najechała terytorium Ukrainy. Jest to jakże dramatyczna dla nas sytuacja, tym bardziej, że sąsiadujemy, tym bardziej, że wielu spośród nas również ma znajomych właśnie na Ukrainie. Niesamowicie też żyjemy tymi wydarzeniami, które się dokonują, których jesteśmy świadkami, śledzimy to wszystko, co się dzieje, solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, także polecamy w modlitwie tych wszystkich, którzy ucierpieli, którzy cierpią w wyniku tej wojny. Panie profesorze, temat naszego spotkania, rok 2022, początek wielkiego resetu. To, co się dzisiaj wydarzyło w nocy, w jaki sposób wpisuje się właśnie w te teorię wielkiego resetu?
O wielkim resecie zaczęliśmy mówić jeszcze w zeszłym roku. Między innymi użyłem tego określenia w książce. To zresztą nie jest w tym momencie najistotniejsze, bo nie chcę, żeby zabrzmiało to w ten sposób, że odwołuję się do wypowiedzi czy też publikacji, z której jestem autorem, ale nie tylko ja. Zaczęliśmy mówić w zeszłym roku o czymś, co można nazwać wielkim przewartościowaniem, żeby nie używać, w jakim znaczeniu mówimy o resecie. Co to znaczy? Po co pod tym bardzo wieloznacznym i raczej publicystycznym określeniem dostrzegamy? Bo przecież nie wszyscy tak samo rozumiemy to pojęcie. Mówimy o wielkich przewartościowaniach. Czyli w świecie, który ustabilizował swój sposób definiowania. Tak przepraszam za język trochę profesorski, ale on jest w tym momencie chyba nawet uzasadniony. Świat był stabilny w swoich ocenach. Nie zawsze zresztą trafnych, ale to nie jest w tym momencie najważniejsze. Przez 30 lat, bo mniej więcej to jest ten czas, który akurat na naszych oczach się zakończył, żebyśmy to chyba co do tego już dzisiaj nie mamy wątpliwości. Tylko już w zeszłym roku postawiliśmy, między innymi miałem tę okazję w debacie, w takiej debacie i publicystycznej, i naukowej, i z udziałem mediów, między innymi będąc gościem telewizji TVAM i Radia Maryja, mówiliśmy o pewnym, że przed nami jest przewartościowanie, głębokie przewartościowania, które mają z reguły tę cechę, że one się wzajemnie akcelerują, wzajemnie pobudzają, czyli jedno przewartościowanie, i co do którego zaczynamy mieć wątpliwości, czy to tak jak definiowaliśmy, interpretowaliśmy świat jest już aktualne i już jedna wątpliwość rodzi ten efekt domina i zaczynamy mieć inne wątpliwości. Jak wiemy, że pierwszym wątkiem, który spowodował, znaczy impulsem, który spowodował owe przewartościowania, to była pandemia. To było to doświadczenie, które akurat na naszych oczach jest obecnie kończone. Kończy się oficjalnie, nawet już wiemy, że będzie zakończone nawet w sensie prawnym, jako stan, w jakimś sensie stan nadzwyczajny. Okres pandemii jest stanem, nawet w sensie prawnym był stanem i jest stanem nadzwyczajnym, ale nie tylko. To był ten impuls, który nas niejako zachęcił do stawiania tego rodzaju prognoz, że przed nami owe 30-lecie, które koniec obecnego tego 30-lecia spowoduje tą kaskadową te kaskadowe przewartościowania, czyli żegnamy się z pewnymi wyobrażeniami, żegnamy się z pewnym, no przede wszystkim własnymi interpretacjami. Bo przecież my tak naprawdę to nie mówimy o rzeczywistości. My mówimy o własnych interpretacjach. Czyli jeśli mamy tak zwane interpretacje zaakceptowane, czyli niektórzy nawet je nazywają trochę złośliwie obowiązujące, to one przecież mają swój kres, zwłaszcza w sferze takich zdarzeń w charakterze społecznym, ekonomicznym, no nawet i prawnym, ale także nawet, jak się okazało, również w takich zjawiskach, jakim jest chociażby zjawiska zdrowotne. Też pewne stabilne nasze wyobrażenia, przecież nikt sobie nie wyobrażał, że nagle będzie można 13 marca, to był piątek notabene, w 2020 roku po prostu zamknąć, wprowadzić powszechny lockdown i do którego się w dodatku wszyscy powszechnie dostosowaliśmy. Byliśmy sami zaskoczeni swoimi reakcjami, czyli poznawaliśmy siebie po raz drugi. Nie sądziliśmy, że byliśmy tacy, no a potem się okazało, że tych pytań, to było to jedno z pierwszych pytań, potem te pytania zostały, znaczy spektrum sfer, gdzie te pytania zostały zadane, stało się, rozszerzało się. No i dochodzimy zresztą do wydarzenia, które już jest spektakularne, teraz już się nie da, znaczy już się nie da zaprzeczyć, że coś się skończyło. Czyli można było się do tej pory spierać, czy może to jest jednak pewien przesilenie, ale tej samej epoki. Nie, ta epoka już się chyba, oczywiście to jest spektakularny przykład, no, rozpoczęcie działań wojennych, których miało nie być, których miała polityka odstraszania, która miała doprowadzić do tego, żeby tych zdarzeń nie było. No i między innymi skończyła się też polityka odstraszania. Jak wiemy, to jest też element, ona też jest ofiarą owego resetu. No przecież bardzo niedawno, kilka dni temu, a może kilka godzin, naście godzin temu, byliśmy wszyscy przekonywani, że ta jednolita, spójna, twarda odpowiedź państw zachodnich w stosunku do żądań rosyjskich przyniesie efekty. Przyniesie efekty i odstraszy Rosję przed tego rodzaju, przed działaniami wojennymi, a obawa owych działań retorsyjnych, owych sankcji będzie dostatecznie silna, aby Rosję powstrzymać od tego, no, co się zdarzyło jednak bardzo niedawno, kilkanaście godzin temu. Czyli w tak podstawowych ocenach, podstawowych, bo ocena to są tak zwane podstawowe oceny. Oceny i podstawowe oceny okazały się, no, nie sprawdziła się polityka odstraszania, czyli nie osiągnięto tego celu, który chyba chciano osiągnąć. No i przede wszystkim, co jest może, żeby nie przedłużać tego wątku wstępnego, najważniejsze. Okres resetu to jest przede wszystkim weryfikacja prognoz. Prognoz. My dzisiaj musimy, okazuje się, że większość naszych prognoz, a może nawet większość istotnych prognoz, wymaga zasadniczej weryfikacji. Musimy od nowa budować, czyli prognozy się nie sprawdziły najzwyczajniej w świecie, chociażby ta najbardziej podstawowa dotycząca relacji między Ukrainą a Rosją. Ta prognoza się nie sprawdziła, bo miało nie być tego wydarzenia, bo ten twarda odpowiedź Zachodu, tak cytując tych, którzy to mówili, miała dać ten efekt odstraszający. Nie udało się to zrobić, czyli jesteśmy w punkcie startu, a jeżeli w tak zasadniczych sprawach sformułowano prognozy mylne, w zasadzie zasadniczy sposób nie sprawdzające się, to znaczy, że musimy zacząć od diagnoz, nowych diagnoz, po to, żeby sformułować nowe prognozy, a to jest właśnie istota owych przewartościowań.
Wielu zadaje sobie pewnego rodzaju pytanie, czy Wielki Reset to pewnego rodzaju teoria spiskowa, czy też oficjalna agenda globalnych elit. Pan profesor jednoznacznie tutaj stawia nacisk, że jest to agenda globalnych elit. Profesor Klaus Schwab we wstępie do jednej z publikacji napisał takie słowa: świat, jaki znaliśmy w pierwszych miesiącach 2020 roku, już nie istnieje, ginąc w kontekście pandemii. Słowa jakże znamienne, panie profesorze. Niektórzy nawet uważają, że nadchodzą tak radykalne zmiany, pewnego rodzaju przemodelowanie, zupełne przemodelowanie świata w różnych jego wymiarach. Niemalże w każdym wymiarze, a takim punktem krytycznym jest rzeczywistość ekologii, jest rzeczywistość klimatu, pod pretekstem której w wielu wymiarach dokonuje się pewnego rodzaju właśnie przeformatowanie tej rzeczywistości, którą znaliśmy przed 2020 roku. Niektórzy określają, że te zmiany będą na tyle radykalne, że będziemy mówić już o tych erach przed koronawirusem i po koronawirusie.
I zgoda, i pewne słowo polemiki. Oczywiście też nie tylko znam, ale starałem się odnieść, weryfikować na ile potrafię, tezę Schwaba dotyczącą resetu, przy czym ten reset, o którym mówi autor, zapewne jest też prawdziwy. To znaczy, ja nie chcę w tym momencie negować tej hipotezy. Natomiast on się moim zdaniem, i zresztą nie jest to pogląd sformułowany dzisiaj. Na jesieni tego roku była na dyskusji z udziałem wybitnych i ekonomistów, i politologów, ale nawet politycy zaszczycili na tak zwanych seminariach aleksandryjskich. Wtedy właśnie mówiliśmy o wielkim resecie, który już się wtedy tak z niedowierzaniem mówiliśmy o nim. Znaczy, a jeśli już mówiono, to będzie to reset według scenariusza, który sformułował Schwab. Natomiast moim zdaniem, wtedy wyraziłem ten pogląd i teraz go podtrzymuję, w tej sferze, gdzie on jest najbardziej dla nas czytelny, niekoniecznie jest najważniejszy, bo to, co nas dotyczy, wcale nie jest najważniejsze, to jest dla nas najważniejsze. I oczywiście to, co dotyczy Polski i Polaków, dla nas jest najważniejsze, ale obiektywnie mamy tam swoje miejsce w szeregu i może właśnie dobrze, że jest ono odległe od tych wielkich wydarzeń, bo te wielkie wydarzenia, które częściowo w jakimś zakresie dzieją się obok nas, ich centra są bardzo daleko od Polski. I ten wielki reset, który dotyczy tego, co się nazywa zmianą ładu światowego. Ten ład światowy, nie jestem tu aż w ten sposób oryginalny, ale przecież ci, którzy zajmują się relacjami, sinolodzy, ci, którzy zajmują się Chinami i którzy zajmują się właśnie polityką chińską, oni przecież w pełni potwierdzają tezę, że wydarzenie, które miało miejsce na samym początku bardzo niedawno rozpoczętych i kończących się igrzysk olimpijskich, czyli w istocie sojusz zawarty między Rosją a Chinami, jest bezprecedensowym rozpoczęciem nowej epoki, bo przecież wiemy, że spór między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest już faktem. Chiny postanowiły zrealizować, zresztą nie ukrywają tego w żaden sposób, nie w sensie oczywiście militarnym, ale zrealizować swoje interesy po tym okresie wielkich czas upokorzenia zakończył się. Teraz jest ten czas odbudowy wpływów, a przede wszystkim znaczenia światowego, proporcjonalnego do znaczenia ekonomicznego. Chiny oczywiście są najważniejszą, jeśli chodzi o gospodarkę, to jest oczywiście najważniejszą, największą, jeśli miarą siły nabywczej są największą już gospodarką świata i najważniejszym eksporterem. W związku z tym, natomiast niewspółmierną do tej pozycji mają pozycję polityczną, chociaż już wszyscy uznają, że należą do koncertu mocarstw, ale nawet nie w pierwszej dwójce, co najwyżej w pierwszej piątce. I Chiny wypowiedziały w istocie rzecz biorąc swoje miejsce, zakwestionowały swoją dotychczasową rolę i osią sporu jest oś chińsko-amerykańska. I przecież nawet to nie wymaga szczególnie, nawet mieliśmy zaszczyt i okazję o tym na ten temat mówić publicznie, między innymi będąc gościem Radia Maryja, że szansą w tym sporze dla Stanów Zjednoczonych jest powrót do XIX-wiecznych relacji, dobrych relacji, wtedy nawet wzorcowych relacji, które w tym zakresie łączyły wręcz przyjaźni, lojalności między Rosją tego okresu, Rosją, nie Związkiem Radzieckim, Rosją, a Stanami Zjednoczonymi. I przecież jeden z teoretyków amerykańskich, opisując czarny scenariusz Ameryki, mówił o sojuszu chińsko-rosyjskim jako tym najgorszym wariancie strategicznego zagrożenia dla dominacji, czyli kresu. On to nazwał, to jest Zbigniew Brzeziński, żeby nie było wątpliwości. Człowiek, który przecież mówił po polsku i należy do naszej tej tradycji, naszych, my go dostrzegamy, doceniamy, nie zawsze się zgadzamy, ale widzimy jego znaczenie. Przecież był również politykiem. I przecież wiemy, to się teraz zrealizowało. Właśnie bardzo niedawno, czyli w tym świecie tej wielkiej polityki, tej prawdziwej polityki, która oczywiście w jakimś tam zakresie dotyczy nas i to się pewnie trzeba będzie bardzo poważnie zastanowić, co to znaczy dla nas, ale przecież to chyba już nastąpiło. Nastąpiło to, co jest zmianą tego paradygmatu podstawowego, w którym z trzech wielkich najważniejszy, no bo ekonomicznie to jest ciąg, to już są na pewno Chińska Republika Ludowa, złączył się z tym słabszym, a on, Chiny nie zmienią swojego azymutu politycznego, bo to one w istocie tą wypowiedziały zimną wojnę Stanom Zjednoczonym, zresztą chcąc, realizując, nie chcę na ten temat długo mówić, bo są dziesięciokrotnie lepsi specjaliści ode mnie, ale oni chcą zrealizować tą ideę pasa i szlaku, który to jest idea w istocie rzecz biorąc odbudowy tej roli Chin, którą Chiny mają zgodnie z tezą chińską od wieków odgrywać. W związku z tym te wydarzenia w tak krótkim czasie, przecież to było raptem, mówimy o tygodniach, a nie o miesiącach, wydarzenia o tak istotnym znaczeniu, które zmieniają świat, zmieniają to, co jest istotne dla punktów odniesienia i dla nas. No gdzieś tu my tam, nasza ta przysłowiowa chata z kraja, ale jednak dla nas to ma znaczenie, bo my musimy też od nowa, to jest to, co jest nam najbardziej dzisiaj potrzebne, własna interpretacja. Oto zawsze staram się nawoływać, że nie powinniśmy powtarzać cudzych interpretacji, że to jest naszym podstawowym obowiązkiem, to jest poszukiwanie własnej interpretacji czasu, własnej interpretacji historii, własnych interpretacji zdarzeń, czyli tego do tej pory, z czym mieliśmy, zgódźmy się, trochę kłopotów. Raczej powtarzaliśmy poglądy. Byliśmy takim, nazwijmy to, naśladownikiem. Nawet nam mówiono, my nie bardzo powinniśmy mieć własne poglądy, bo inni wiedzą lepiej, my powinniśmy przyjąć cudze poglądy, ponieważ oni są nowocześniejsi, bardziej doświadczeni, a my jesteśmy takim trochę młodszym bratem, których trzeba pouczać. No teraz już wiemy jedno, że teraz już nie ma innego wyjścia, już nikt nam nie narzuci swoich prognoz, bo te prognozy, które nam narzucano, okazały się błędne. Czyli ci, którzy uważali, że wiedzą lepiej i narzucali nam i światu, nie tylko nam, swoje prognozy i diagnozy, pomylili się. To nie jest grzech się pomylić, żeby nie było wątpliwości, ale to jest przede wszystkim sygnał dla tych, którzy przyjmowali to tak trochę bez jakiejśkolwiek, nazwijmy to, dystansu, że już tego rodzaju postawy przyjąć nie możemy. Nieraz, będąc gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam, mówiliśmy, nam potrzeba własnych diagnoz i własnych prognoz. Możemy się też mylić, ale przede wszystkim musimy stworzyć własne diagnozy i własne prognozy, bo one są zawsze obciążone czymś, co jest subiektywne, czyli naszym dobrem. Nikt inny nie będzie kierował się naszym dobrem. Nikt inny nie będzie się kierował, bo nie ma takiego obowiązku, albo nawet nie ma powodu, dlaczego miał być. Ten, kto formułuje własne diagnozy, bierze pod uwagę element subiektywny, czyli własne dobro, dobro naszych obywateli, dobro naszej ojczyzny. I wtedy te diagnozy są diagnozami, pod którymi się możemy podpisać nie tylko dlatego, że są uwzględniają ten wątek polski, ale także, że są zbudowane, biorąc pod uwagę dobro chronione, jakim jest dobro obywateli i dobro naszej ojczyzny. I wtedy możemy konfrontować te poglądy i te prognozy i te diagnozy z cudzymi poglądami, ale najpierw trzeba je mieć. To już teraz wiemy, że musimy szukać i znaleźć własne diagnozy i własne prognozy co do przyszłości, bo świat się już zmienił, tamtego świata już prawie nie ma.
Pan profesor wspominał o roli Chin, między innymi w właśnie tej teorii idei wielkiego resetu. Tutaj również wspomnijmy o jakże wiodącej roli World Economic Forum, które promuje tę ideę wielkiego resetu, która zresztą jest bardzo, myślę, że skorelowana także i z planem budowy Wielkiej Ameryki, którą prezydent Biden ogłosił w 2021 roku. Samo w ogóle forum ekonomiczne szczyci się tym, że wypromowało wielu znamienitych ludzi, którzy albo zajmują wysokie stanowiska w rządach poszczególnych krajów, albo zajmowały takie stanowiska. Wspomnimy tutaj chociażby o takich osobach jak Angela Merkel, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gordon Brown, Sebastian Kurz i można tutaj jeszcze przytaczać wiele nazwisk, które także stoją za tą ideą wielkiego resetu i promują z wszystkich sił tę rzeczywistość, mówiąc, że czas pandemii stworzył pewnego rodzaju takie wyjątkowe okno możliwości do przebudowy tego świata, który znamy do tej pory. Panie profesorze, teraz pytanie o rolę pandemii. Czy pandemia koronawirusa dała szansę, daje szansę do przebudowy tej rzeczywistości, czy była koniecznością do przebudowy tej rzeczywistości?
Albo pretekstem. Zacznę od tego, co oczywiście za sekundę się odniosę, ale przyjmijmy takie oto założenie, że teoria wielkiego resetu nie dozna istotnych wyjątków, czyli jeżeli mamy do czynienia z przewartościowaniami, to najczęściej przewartościowanie dotyczy tych założeń, które przyjęliśmy, że nie będą ulegać przewartościowaniu. Czyli przyjmijmy, że nie ma granic owych przewartościowań, czyli i że bardzo trudno jest stworzyć, wyjąć coś i postawić poza nawias. I nawiązanie do tezy właśnie owych elit tworzonych przez Forum Ekonomiczne i w zasadzie kreację tego, nazwijmy, nośników, czyli inaczej, nośników w sensie obiektywnym, chociaż nie jest to najbardziej eleganckie słowo, ale przede wszystkim głównych aktorów, użyjmy takiej większej, bardziej publicystycznego określenia, jeżeli jakby tworzona jest centrum kształtowania liderów, użyjmy tego określenia, liderów, czyli ludzi, których my wychowujemy w najszerszym, najbardziej pojemnym znaczeniu tego słowa, jako ludzi reprezentujących określony czas i tego rodzaju, to jest zawsze, jak się zbuduje takiego rodzaju mechanizm kontynuacji elit, polegających na tym, że staramy się wychować następców. Ktoś wychowuje następców, którzy będą nośnikami tych samych idei i w ten sposób zachowujemy ciągłość, a przede wszystkim na tej podstawie można budować prognozę, że ci ludzie przejmą tą przysłowiową pałeczkę i będą dalej realizować tą samą wizję świata. No i pytanie jest takie, po pierwsze, czy to jest jeszcze aktualne? Bo ludzie są aktualni, to ci ludzie pozostaną w tym świecie i oni będą odgrywali tą rolę, do których zostali niejako wykreowani i predestynowani. Ale pytanie, czy oni rzeczywiście, ich aparat pojęciowy, ich przygotowanie jest dostatecznie dobre, silne, że dadzą sobie radę z tym kryzysem, chociażby z tym, który mamy od kilkunastu tygodni, a może już miesięcy, bo przecież to, co się zdarzyło ostatniej nocy, to jest następstwo polityki odstraszania. Skoro okazała się nieskuteczna, no bo usądzono, że miała być skuteczna, okazała się nieskuteczna, to znaczy cała polityka, cały ten okres okazał się błędnym założeniem, błędną diagnozą i błędną prognozą. Teraz pytanie, czy ci, którzy pozostali z tym przysłowiowym problemem, który mają, który ich pojęcia, ich sposób pojmowania, ich definiowania świata okazał się nietrafny i to w taki sposób niestety spektakularny, no to znaczy, czy oni w dalszym ciągu będą się czuli kompetentni, aby w tym światem przynajmniej przy pomocy dotychczasowych pojęć i sposobu rozumowania rządzić. I stąd wracamy teraz do wątku, o którym mówimy, o pandemii. Pandemia jest, nie ona jest problemem. Problemem jest reakcja na pandemię. To znaczy to, co jest, co wzbudza najdalej idący sceptycyzm, co nawet podważyło kompetencje, wiarę w kompetencje w ogóle współczesnego świata, to znaczy sposób reakcji na to zdarzenie. Oczywiście ja w tym momencie nie chcę podejmować wątku tak zwanego, nazwijmy to, nadużycia, nieważne, nie używajmy słowa w tym momencie spisek, bo on nie jest istotny, że ktoś to w jakimś sensie wykreował, żeby doprowadzić do tego rodzaju jakby wydarzenia historycznego. Ale ja mówię o czym innym, bo nawet jeżeli to kiedyś będzie wyjaśnione, na ile to był taki, jakby powiedzieć, zbieg różnego rodzaju błędnych lub też niebłędnych, ale nietrafnych w rozumieniu obiektywnym ocen i wadliwie zastosowanych środków, które nikt nie wiedział jak, to wszyscy się podporządkowali temu, który coś proponował, a nikt nie miał odwagi, żeby postąpić w sposób odmienny. Przecież ile razy miałem okazję rozmawiać z dziennikarzami, którzy nawet kiedy krytykowałem, po co wprowadzamy lockdown, drugi lockdown, kiedy mówicie, że ten lockdown nie doprowadzi do, bo on jest konieczny, żeby nie było drugiej fali i nadmiernej ilości zgonów. Mimo wprowadzenia lockdownu, tego drugiego, pamiętamy, to było rok temu, trochę więcej, bo to było pod koniec grudnia poza zeszłego roku, okazało się, że mieliśmy i nadmierną ilość zgonów, i drugą falę, a potem kolejne, czyli były to działania, które już teraz wiemy na pewno, że one były, nie miały tej tak zwanej zasady proporcjonalności, czyli działania były nieproporcjonalne, szkodliwe albo nieproporcjonalne, nieadekwatne do celu, który chciano osiągnąć. I teraz pytanie, co to podważyło? Bo to jest pytanie, które ojciec sformułował. To jest pytanie zasadnicze. Czy one podważyło, czy coś zasadniczego? No tak, zasadniczego to jest wiara w naszą zdolność sformułowania racjonalnych, skutecznych diagnoz. To znaczy, że nasza wiedza, nieważne czy ona była w dobrej czy w złej wierze, to w tym momencie już nie ma żadnego znaczenia. Że nasza zbiorowe doświadczenie, które reprezentują owe elity, między innymi te, o których ojciec wspomniał, nie są w stanie zastosować środków, które byłyby proporcjonalne, a ich szkodliwość zewnętrzna była niewspółmiernie duża, a efektu, który chciano osiągnąć w postaci przeciwdziałania trzeciej i czwartej fali i nadmiernej ilości zgonów, nie osiągnięto. I teoretyzowanie, że może jakby tego nie było, tego byłoby jeszcze więcej, już nic nie zmieni. Te środki miały zapobiec temu nieszczęściu w postaci polegającej na drugiej, a potem trzeciej fali i nadmiernej ilości zgonów. Nie osiągnięto tego efektu, to znaczy podważono ową kompetencję podstawową, która jest już faktem. Jest już faktem, tego nikt nie zmieni. I jeżeli w dodatku na to nałożymy te zdarzenia, o których teraz mówimy, zupełnie z innej sfery, ale też o charakterze, o znaczeniu globalnym, że podstawowe oceny, na przykład, że można kogoś odstraszyć, jak w tym przypadku Rosję, że ona się czegoś przestraszy, że potem to odstraszenie będzie zdefiniowane jako sukces. No, jak ja to słuchałem, to nie ukrywam, że mnie przysłowiowe ręce opadały. Jeżeli ktoś chce w tym sporze wygrać i jeszcze mówi, ktoś się mnie przestraszy, a jak się przestraszy i odstąpi od swoich działań, to my określimy to jako swój sukces, to znaczy to już jest prawie rzucanie rękawicy. To jest już, jeżeli chce się osiągnąć sukces w jakimkolwiek sporze, to trzeba zadbać o to, żeby ten pokonany, jeśli on będzie pokonany, zgodził się ze swoją rolą, czyli trzeba mu oddać to, co mu pozwoli, być może jako nagrodę pocieszenia, ale jednak pozwoli zaakceptować to, że w danym sporze nie był tym, który zwyciężył, ale nie był też upokorzony. Nie można tego robić. To są podstawowa wiedza, której jakoś dziwnie zaczęliśmy zapominać. Przepraszam, nie my, tylko ci, którzy mówili w świecie, częściowo w naszym również imieniu. I naprawdę kończąc, bo to jest oczywiście zasadniczy problem. Teraz czas na przewartościowania, czyli na rachunek sumienia. To znaczy tak, dokładnie, to jest czas rachunku sumienia. My teraz będziemy bić się w piersi, nie wrócimy czasu, który się zakończył, czyli czas mamy przeszły, dokonany, a teraz musimy tylko o co do jednej rzeczy dogadać się albo poprosić, żebyśmy się starali dogadać, żebyśmy wykształcili, zdobyli się, odważyli na oryginalność i na własną ocenę, własną z perspektywy nas Polaków, nie myślmy za innych, ci, którzy za nas myśleli, pomylili się w swoich diagnozach i prognozach, w związku z tym i powiedzieli nam, że my mamy uznać ich rację. Teraz jest czas nasz czas, mamy ten obowiązek, nie czekajmy, aż ktoś za nas zdiagnozuje naszą sytuację i sformułuje diagnozę co do przyszłości Polski. I to jest apel do wszystkich, jeżeli to dość banalny, ale zarazem tak oczywisty, że wielki reset oznacza początek obowiązek. Obowiązek, tak, obowiązek, prawo i obowiązek zdefiniowania od nowa wszystkich podstawowych ocen tej, a wzrost w imię tego, żebyśmy się nie pomylili, powtarzając cudze oceny.
Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Rok 2022, początek wielkiego resetu. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Serdecznie zapraszam widzów oraz słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Serdecznie zapraszam do współtworzenia. Odbierzmy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalana Maria zawsze, dziewica Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze.
Kłania się Joanna z Niemiec. Bardzo chciałabym pozdrowić serdecznie pana profesora, który praktycznie wszystko wyjął mi z ust, to chciałam właśnie powiedzieć. I mało tego, bardzo mi przykro, że tak późno Polacy, Polska, rządzący, także nawet i Kościół dochodzą do wniosku, że to wszystko już było. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, reset 2022, to wszystko jest za późno. Musimy sobie, jak to się mówi po polsku, zostawić tam, gdzie się kończy słowo kręgosłup i zaczyna się słowo inne. My Polacy powinniśmy teraz zacząć myśleć po polsku, nie po niemiecku, nie po rosyjsku, nie po politycznemu, tak jak nam się wszystko wydaje, żeby być okej z Unią Europejską, ze wszystkim. Polska jest jedynym krajem w świecie, gdzie modlimy się na różańcu. gdzie wiemy, co Polskę spotka. Pomimo wszystko, że brałam udział w rozmowach niedokończonych przed 2 laty, mówiłam, co z Polską, jeżeli się sprawdzą przepowiednie fatimskie. Powiedziano mi, że nie powinnam się tym interesować, to nie jest moja sprawa. Jest to moja sprawa. Teraz widzę to. Nawet profesor Modzelewski dzisiaj właśnie o tym powiedział. To jest nasza sprawa. My powinniśmy wziąć po prostu w swoje ręce przyszłość, bo przeszłość uznamy, teraz przyszłość. Teraz to się dzieje na Ukrainie. Z nami będzie to samo. Dziękuję za te moje słowa i za wysłuchanie, ale zacznijmy myśleć o przyszłości, bo przepowiednie fatimskie sprawdzają się. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję Pani również za ten głos w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Anny. Panie profesorze, również do wypowiedzi Pana profesora sprzed telefonu naszej radiosłuchaczki. Panie profesorze, tutaj Pan profesor również nakreślił i podkreślił tą odpowiedzialność naszą, aby brać sprawy w swoje ręce. I teraz tutaj również powstaje pytanie, na ile to jest obecnie możliwe w tej sieci różnego rodzaju powiązań, bo widzimy chociażby w konstelacji międzynarodowej. My nie jesteśmy samotną wyspą, istniejemy i współzależymy również od innych. I patrząc chociażby na pewnego rodzaju rozwiązania prawne Unii Europejskiej, na które zgodziliśmy się, prawda, które zapędzają nas w taki kozi róg bez wyjścia praktycznie, na ile tutaj pozostaje jakakolwiek droga wyjścia?
Wielki reset już dotyczy. Przyjmijmy taką hipotezę. Czyli sprawdzimy, czy się sprawdzi. Czy będzie, potwierdzi się, że wielki reset dotyczy również nie tylko wschodniej części świata, wschodniej części Europy, nie tylko dotyczy relacji rosyjsko-chińskich i chińsko-amerykańskich i chińsko- i rosyjsko-amerykańskich, czyli wszystko to, co do tej pory było istotne, przestało być istotne, a już się zdarzyło to, co zmieni tą wagę, manet tekel fares, prawda? Czyli będziemy zmiana wyceny istotności poszczególnych myśli i zdarzeń. Unia Europejska, która nadużywa swoją władzę wobec Polski, co do tego nie ma wątpliwości. Ona oczywiście mówi, że jej wolno, że ona wolno jej narzucać swoje poglądy prawne. Przecież ciągle jesteśmy w tym samej opowieści. Czyje poglądy mamy reprezentować, swoje czy cudze? Oni mówią, nie, musi przyjąć nasze poglądy prawne, chociażby prawne dotyczące dość podstawowych rzeczy, wymiaru sprawiedliwości, jak wiem, to są te, o czym wszyscy wiemy. Nasz pogląd prawny jest nieistotny, istotny jest czyjś pogląd prawny i naszą rolą jest się z nim zgodzić, prawda? Przecież to jest jeden z moich zawodów, który wykonuję, przecież te poglądy prawne, na podstawie których narzuca się nam narzucenie praworządności, to nie jest jakiś konkretny przepis, tylko pewna idea budowana na podstawie dość ogólnych stwierdzeń. I ta idea może mieć bardzo wiele twarzy, ale my mamy przyjąć tylko tę wersję, którą się nam narzuca. I oczywiście w tym sporze, przecież to jest spór, za którym się kryją pieniądze, pewien rodzaj ostracyzmu, rodzaj wykluczenia, czyli my mamy być tym takim, nazwijmy przynajmniej stygmatyzowanym członkiem Unii Europejskiej, którego trzeba, nawet wczoraj czy tam przedwczoraj usłyszałem, że musi następować rekonstrukcja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ktoś, kto jest z innego kraju, proszę mnie wybaczyć, ale to są już brednie. Nikt w żadnym innym kraju nie dokona rekonstrukcji w innym kraju wymiaru sprawiedliwości. Od razu powiem, to jest trochę za trudne dla każdego. Nawet jakby nikt nie ma nawet takiej, jakby nawet chciał i sobie formalnie przypisał tego rodzaju władzy, bo nawet w samym państwie przebudowy tego rodzaju struktur są bardzo trudne, a ktoś, kto sobie uzurpuje kompetencje do tego, że będzie to umiał zrobić, on może tylko namieszać i popsuć, bo tego się z takiej perspektywy zewnętrznej nie da. Można coś zniszczyć i zdekomponować, czyli jeszcze doprowadzić do jeszcze większego stanu niepewności co do przyszłości tego rodzaju, choć ważnego elementu każdego państwa. I dlaczego to jest ważne w tym kontekście? No przecież chyba prognozy Unii Europejskiej też się nie sprawdziły. No nazwajmy rzeczy po imieniu. No jeżeli politycy, no nie wiem, tamten ponoć to jest jednolity front, ale ja mam co do tego głębokie wątpliwości, że on jest tak naprawdę jednolity. I właśnie czy ta jednolitość tego frontu to był najlepszy pomysł? Bo przecież ta jednolity front tej odpowiedzi twardego nie, które powiedziano, uznano jako sukces, no stworzyło sytuację, która się dzieje od kilkunastu godzin, co nikt nie brał pod uwagę, że jeżeli się nie dopuści możliwości dialogu, istotą polityki jest kompromis. Kompromis. Dopóty siedzą przy stole dyplomaci, oni mogą doprowadzić do kompromisu, jeżeli politycy się na ten kompromis zgodzą. Idźmy dalej, o krok jeszcze jeden. Czy jest możliwe istnienie państwa w tym regionie świata, które nie jest antyrosyjskie? Chyba tak. Nie musi być prorosyjskie, nie musi być częścią imperium, jakkolwiek, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, ale nie musi być antyrosyjskie. I między fobiami i przede wszystkim postawą wrogą, a postawą uległą jest ileś tam set wariantów pośrednich i cała istota kultury dyplomatycznej polega na tym, że znajduje się te niuanse, które nas godzą, a nie stawiamy to, no, coś, co się nazywa sytuacją bez wyjścia, która spowodowała, że przekroczyliśmy jakąś granicę, co do której już się cofnąć nie da. Tej granicy się już myśmy ją przekroczyli, znaczy świat ją przekroczył. Czy to są formalnie wojska rosyjskie, czy białoruskie, czy inne, czy nazwane, nie wiem, ludzikami, ale to się już zdarzyło. I teraz pytanie, oczywiście, że nie ma jednego wariantu czasu najbliższego, ale to, co pani powiedziała, wspaniale powiedziała, że tamto zamknięte jest, czas jest przeszły, dokonany. I dzisiaj nie powinniśmy rozpamiętywać tego czasu, tylko odwrócić się w przyszłość. I to nawet tą bardzo nieodległą, ja już nie mówię o dalszej, ale zdobądźmy się na tą nieodległą przyszłość, do tej odległej przyszłości i powiedzmy, to, co jest dla nas najważniejsze, to dobro naszych obywateli, dobro ojczyzny naszej i to są ultima ratio, to jest to, co jest nadrzędne i czemu jedynemu musimy być wierni po to, żeby te dobro naszych obywateli Polski, a Polska to jesteśmy my wszyscy, również ci mieszkający poza granicami, tak jak pani w końcu dzwoniła z Niemiec, ale należy do Polski, bo do Polski należy się sercem i umysłem, niezależnie od miejsca, bo dlatego jesteśmy Polakami, bo się czujemy Polakami, nie jesteśmy rasą, nie jesteśmy związkiem o charakterze rodzinnym, jesteśmy rodziną w tym znaczeniu, że każdy, kto czuje się Polakiem, jest Polakiem i każdy może być Polakiem, jeżeli nim chce być, i się godzi na to i jakby jesteśmy otwartą, my jesteśmy takim związkiem idei, związkiem kulturowo-językowym, żeby tak nazwać to bardziej w sposób sformalizowany. I teraz musimy oczekiwać od nas wszystkich. Ja wiem, że ktoś to powinni to zrobić, klasa polityczna. Oczywiście, że tak, ale klasa polityczna musi też mieć nasze wsparcie, że my oczekujemy od tego, od nich, od wszystkich, od tego tak zwanego zaplecza intelektualnego, od środowisk opiniotwórczych, od dziennikarzy, od wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny, że musimy teraz sformułować nową, własną, autentyczną diagnozę i prognozę najbliższego czasu. No dajmy taki prosty przykład. A czy mamy diagnozę? Prognozy, ile czasu to będzie trwało, to co się dzieje tam za granicą? Mam jakąś diagnozę? Nie słyszałem. Ja słyszę od rana do nocy, że nie wiadomo, że ktoś jest nieprzewidywalny. Na pewno ojciec zwrócił uwagę na to stwierdzenie. Ludzie, którzy spieczętują się jako znawcy danej dziedziny, mówią, że dla nich jak oni cytuję, Putin jest nieprzewidywalny, no to znaczy, że nie umiesz przewidywać. To znaczy, po to jesteś, żebyś umiał przewidać, żeby twoje umiejętności były przynajmniej takie, żebyś nie skwitował swojej niekompetencji tym, że jest nieprzewidywalny. To znaczy, musimy zdobyć się, odważyć na to, żeby umieć przewidzieć. Oczywiście, że się możemy pomylić. Na tym polega oryginalność własnych ocen, że one mogą być błędne, ale tylko wtedy się czegoś nauczymy, jeśli uczymy się na błędnych własnych prognozach, które ciągle mają z tyłu, jakby w podstawie dobro naszej ojczyzny i dobro naszych obywateli. Stąd bardzo się, odpowiadając wprost, najprościej, lapidarnie, to może trochę za długo mówię, ale powiem najprościej na pytanie jednocześnie ojca i stwierdzenie pani, która miałem okazję wysłuchać. Przecież my naprawdę musimy teraz ocenić swoje miejsce w świecie, nie tylko w perspektywie my Rosja, my Ukraina, my Stany Zjednoczone, ale my również my Unia Europejska. Jeżeli my nie będziemy mieli własnego zdania, to ktoś za nas to zdanie powie i niekoniecznie, a raczej nie będzie brał pod uwagę naszych interesów, bo nie ma takiego obowiązku. To my mamy obowiązek chronić własne interesy i dobro naszych obywateli.
Rok 2022, początek wielkiego resetu. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierza z Podkarpacia. Witam bardzo serdecznie przemiłych gości. Ja co dzień modlę się do Ducha Świętego, aby nasz rząd stanął na wysokości zadania i nie przyjmował pieniędzy z Unii. Ale to by musieli zrozumieć Polacy, patrioci, katolicy. My sobie poradzilibyśmy z tym problemem, bo ja bardzo ufam, że Pan Bóg jest z nami i kierujemy się zasadą Bóg, honor i ojczyzna. Może by nam było trochę skromniej, ale na pewno byśmy poradzili, bo ja się mówię, że wnet Unia to nam zabroni oddychać głośno. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Kazimiero, bardzo serdecznie Panią pozdrawiamy. Dziękując również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Panie profesorze, tutaj patrząc na kraje Unii Europejskiej, które już korzystają w dużej mierze z planu odbudowy po pandemii koronawirusa, Polska, Węgry nie mają takiej możliwości. Pani Kazimiera tutaj wspomina, nie korzystajmy z tych środków, odrzućmy je. Jak to będzie rzutowało? Jak to już rzutuje na naszą konkurencyjność, chociażby właśnie w tym wymiarze gospodarczym, w porównaniu do innych, którzy korzystają, którzy idą do przodu, a my jesteśmy pozbawieni tych środków?
Znaczy, w takim krótkim okresie, w którym te środki zostały uruchomione, to oczywiście to nie ma jeszcze żadnego wymiernego wpływu. Mówimy o środkach inwestycyjnych, to znaczy uruchomienia pierwszej transzy, czyli na razie my się nie różnimy, tak obiektywnie, tak mierząc, prawda? Czyli sytuacja państwa, które jest rozpoczęło proces wydatkowania, a nawet jeszcze nie wydatkowanie, bo te pieniądze to są procedury, to się wydaje powoli i te procedury, one nawet słusznie, że są dość powolne, prawda? No, jeśli mają być transparentne, a przede wszystkim uczciwe. Czyli w tej krótkiej perspektywie, którą mamy, to jeszcze to obiektywnie bardziej jest problemem tak zwanym ratingowym, to znaczy, że się ocenia nas perspektywicznie, my jeszcze nie dostaliśmy, możemy nie dostać, czyli natomiast jeszcze bezpośrednio skutku makroekonomicznego nawet jeszcze to nie ma. I nawet w takiej perspektywie, co nawet z tego roku, to jeszcze mówimy o zjawiskach, które nawet trudno by było policzyć, czy one mają jakiś bezpośredni skutek. Ja już nie mówię dla życia poszczególnego obywatela, bo to już na pewno nie, ale nawet w takim sensie mierzalnym, że bezspornie o tyle jesteśmy silniejsi, czy słabsi, bogatsi, czy też mniej bogaci w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, ten proces też podlega tym wszystkim, nazwijmy to, koniecznością przewartościowań, o których teraz mówimy. My mówimy o przewartościowaniu, które nie doznaje, bo wtedy jest tym wielkim resetem, gdy dotyczy wielu dziedzin. Zresztą reset z reguły nie chce omijać swoich takich enklaw, które chcielibyśmy, żeby one były poza nim. Że nie, to są sfery, które są wyjęte poza nawias. Nikt tego nie zagwarantuje i między innymi nie zagwarantuje tego, że taka dziedzina jak chociażby, to jest ten przykład, o którym pani powiedziała, jak podział tych środków, czyli w istocie rzecz biorąc emisja, to jest emisja pieniędzy, prawda? Emisja notabene zbudowana częściowo na kredycie, częściowo ma być spłacana przy pomocy skarbowych papierów unijnych, przecież unijne papiery wartościowe, czyli państw, organizacja będzie emitowała coś, co jak emituje państwo. Przecież tu jest podstawowe pytanie dla nas, Polaków, wszystkich. Zresztą to pytanie sobie zadają Hiszpanie, Katalonia, Szkoci, czyli żeby dać najbardziej czytelne przykłady. Czy my chcemy federacji, czy chcemy federalizacji Unii Europejskiej, czy chcemy Unii Europejskiej, która jest Unią Europejską niezależnych państw, przyjaznych wobec siebie, lojalnych wobec siebie, nie nadużywających swojej przewagi, ale jednak państw narodowych. Zresztą Polska jest pomysłem narodowym, żebyśmy, cała istota odrodzenia przed 100 laty polegała na tym, że Polska ma być państwem stworzonym dla Polaków, bo Polakom jest przynależne prawo do własnego państwa. Jeżeli jesteś Polakiem, nie tylko masz prawo do polskości, ale masz prawo do polskiego państwa, które ma być twoim państwem i każdy inny wariant, nawet bogatszego państwa obcego i nawet lepiej rządzonego jest gorszy, bo my chcemy państwa polskiego. Ja nie sądzę, że to jest nieaktualne. Ja sądzę, że to jest w dalszym ciągu aktualne i jeszcze jest bardziej aktualne niż sądzimy. Właśnie teraz jest znowuż bardziej aktualne, że my musimy, widzimy, skoro wielkie organizacje się mylą, popełniają podstawowe błędy diagnostyczne i nie sprawdzają się ich prognozy, czyli ta ich zbiorowa mądrość okazuje się mądrością, którą bardzo łatwo zweryfikować, że nie jest trafna, no to znaczy wróćmy do siebie i starajmy się zbudować własną wizję przyszłości, biorąc pod uwagę za punkt wyjścia. No sądzę, że się zgadzamy co do tego, że my nie chcemy być państwem w związku federacyjnym, tylko państwem polskim, dlatego że to jest pomysł sprzed 100 laty, który niezależnie od wszystkich, no nie zawsze, często bardzo, bardzo kosztownych i bardzo bolesnych doświadczeń, jest ciągle aktualny. I stąd też powiedzmy sobie jasno, w jakimś momencie, nie wiem czy to jest, oczywiście to jest ten moment, bo wszystko ma prawo tak zwanej sekwencji, że my zgadzamy się na naszą obecność w tej organizacji, pod warunkiem, że jesteśmy w dalszym ciągu państwem polskim. Polską, która jest państwem narodowym, otwartym, ale państwem narodowym. W związku z tym, jeżeli to się komuś nie podoba, to musi to brać pod uwagę, jeżeli chce, żebyśmy nie byli w stanie sporów, bo spory w tym momencie, zwłaszcza te spory wewnętrzne, są już też przewartościowane. Niektórzy mówią, bardzo niedawno słyszeliśmy ostatnie zdanie na ten temat, że w związku, że otworzył się spór na wschodzie, to znaczy powinniśmy wygasić, czytaj, ustąpić na zachodzie, bo nie można walczyć. To nieraz część klasy politycznej mówi tym językiem. Trzeba skapitulować tam, na tym froncie, żeby tu, na tym ważniejszym jakoby nie ponieść klęski. Prawda? Proszę zwrócić uwagę. Na razie to my widzimy bardzo prosty efekt tego czasu, który już jest zamknięty, ale wcale się nie zakończył, bo trwa w tym sensie, czas się nie zakończył, ale konsekwencje są do dzisiaj. Dziś za nie płacimy każdego dnia za tą czas przeszły, który ciągle trwa, w postaci chociażby płacimy rachunki za gaz. Prawda? I skoro ceny gazu, ceny ropy to wielka polityka, bo to jest wielka polityka, i wiemy, że chcemy kierować się dobrem naszych obywateli, a dobro naszych obywateli polega na tym, żeby nie biednieli w wyniku drożyzny, którą wynika z cen gazu. No to znaczy, zróbmy wszystko albo wiele, bo nie, nigdy nie mówmy wszystko, bo wszystko to się nie da zrobić, tylko zróbmy wiele po to, żeby to zagrożenie dla bytu codziennego, bytu każdego z nas, bytu naszych szkół, bytu, bo tam, bo one też muszą być ogrzewane, bytu naszych ludzi, którzy mogą zbiednieć w wyniku drożyzny płaconej, w drożyzny wysokich cen nośników energii. Czyli mamy problem do rozwiązania. I trudny, mój Boże, bardzo trudny, do tej pory nie udało się go rozwiązać, wręcz odwrotnie, bo zwiększało się nasze obciążenie. No to tym bardziej, jeszcze w tych okolicznościach, które zaistniały teraz, no weźmy się za do tej roboty, bo to będzie w interesie naszego kraju i to należy rozwiązać. Jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy, czy umiemy to zrobić.
Pan profesor Witold Modzelewski, gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych na temat rok 2022, początek wielkiego resetu. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Torunia, witam. I pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Przepraszam, ja tak jakieś 10 minut temu dopiero mogłem tutaj się tak dobrze zacząć przysłuchiwać, więc być może temat już, zresztą już słyszałem częściowo. Pan profesor odniósł się do tego, co, o czym ja chcę powiedzieć, ale po prostu czasami jak człowiek się wygada, to mu lżej na sercu. Mianowicie, panie profesorze, no powiedział pan przed chwilą o tym, że no, użył takiego określenia kultura dyplomacji i tak dalej, że o wszystkim trzeba siadać, rozmawiać i tak dalej. Dokładnie też tak uważam. Natomiast w związku z tym moje pytanie, bo mówię, nie słyszałem całej wypowiedzi pana profesora, być może już częściowo się pan do tego odniósł w odpowiedzi na inne telefony. Jak rozumieć stanowiska naszych polityków rządzących obecnie Polską, gdzie w każdej wypowiedzi, również na przykład w tej krótkiej konferencji prasowej przed wylotem pana premiera dzisiaj do Brukseli, to po prostu widać już taką zajadłość, taką wręcz, ja to tak odbieram, może się mylę, ale ja to tak odbieram, ziejącą nienawiść do wszystkiego, co wiąże się ze słowem Rosja. I jeżeli polityk jedzie do Brukseli, czy leci i mówi przed kamerami, że on jedzie tylko w jednym celu, żeby sankcje, sankcje i sankcje. I żadnych rozmów, bo Rosja tego nie, negocjacji nie rozumie, tylko język siły, sankcji i tak dalej. To ja się pytam, czy to jest poważny, odpowiedzialny polityk, a niestety takie zdania potem powtarzają, przepraszam, jak papugi, również osoby z tytułami naukowymi. To niestety także również na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, które bardzo szanuję, i osoby, które szanuję, ale no tak powtarzają, tak bezmyślnie. Przy okazji jeszcze jeden skutek takiej polityki i takiej postawy. Wystarczy wziąć listę, nie wiem, 20 czy 50 największych polskich przedsiębiorstw i przeanalizować, ile dochodów, ile zysku one czerpią z obrotów z Rosją, przynajmniej do tej pory czerpały. Jaka będzie ich przyszłość w momencie, kiedy ta polityka się nie zmieni? Ile z nich upadnie wskutek sankcji, zresztą nie tylko ewentualnych rosyjskich, ale wskutek sankcji związanych na przykład z niemożliwością rozliczania się z tamtymi fabrykami, z dostawcami, odbiorcami za pomocą mediów elektronicznych. Ile z nich upadnie i kto na tym skorzysta? Na pewno ich konkurencja z Zachodu.
Panie Jerzy, czas nam dobiega powolutku końca. Pozdrawiamy serdecznie pana. I tutaj no, bardzo ciekawy telefon, panie profesorze, ze strony pana Jerzego. No właśnie.
Niezmiernie trafny, niezmiernie trafny. My używamy wrogiego języka. I ten język, jeszcze używaliśmy go wcześniej, języka, który zacznę może tak trochę banalnej myśli. Dopóki jedynym sposobem walki są słowa, to te słowa są dużo ważniejsze i nieporównywalnie bardziej istotne niż wtedy, kiedy już nie na słowa prowadzimy spory, tylko prowadzimy je na innym polu. My używamy języka, który nie bez powodu, tu się dwoma rękami podpisuję pod pana tezą, nie wolno takiego języka używać, nawet biorąc pod uwagę, że obrót sprawy, z którym mamy do czynienia, jest bardzo groźny, bo on jest groźny. To jest na odrębną dyskusję na ile, bo to jest dyskusja, jaki sposób mamy, jak my diagnozujemy i prognozujemy to, co się teraz tam dzieje, bo w końcu w dalszym ciągu nie słyszymy nawet tych, którzy są do tego powołani, aby te diagnozy, prognozy takie nawet bardzo krótkookresowe sformułowali. My musimy kierować się, to jest jedyny nasze prawo i obowiązek, dobrem naszych obywateli i dobrem Polski. I żaden z tego rodzaju spory, które mogą uderzyć w interesy nas, jako nas, każdego zwykłego obywatela, bo on jest najistotniejszy, zwykłych ludzi i ojczyzny, a my tworzymy tą zbiorowość jako całość. Powinniśmy, w ogóle bym apelował, podpisał się pod pana apelem, stonujmy nasz język. Stonujmy nasz język chociażby z tego powodu, że do tej pory używano go w sposób bardzo agresywny i nie tylko nie przyniósł on nam żadnych korzyści, ale wręcz odwrotnie doprowadził nas do tej sytuacji. Dam bardzo prosty przykład, banalny. Czy to, co się zdarzyło, było czymś nieuchronnym? Jest taka teza Patryka Buchanana, że nic nie jest nieuchronne, dopóki się nie zdarzy. Czyli dopóki się coś nie zdarzyło, nawet ci wielcy czasami mówili, oni tam grzmieli, używali tych strasznych, strasznych, złych słów, ale potem ciągle zastrzegali się na końcu, ale ciągle widzimy jednak pole do dyplomacji. No i okazało się, że i tak na to pole wrócimy. No bo żeby nie było wątpliwości, nikt nie ma prawa wciągnąć nas w jakąkolwiek wojnę i trzeba wiedzieć, że dla nas jest oczywiste, my mamy obronić nasz dobrostan, to się tak pięknie nazywa, czyli nasze dobro, które mamy, dobro w postaci naszych obywateli, naszych aktywów, a czasami nawet naszej skromnych zasobów i nawet naszej biedy. Mamy to obronić, czyli mamy nie dać Polski, już my nie jesteśmy supermocarstwem, nie jesteśmy, nie będziemy i nie musimy nim być. To jest też bardzo cudowna cecha, że nie musimy odpowiadać za innych, odpowiadajmy za siebie. I w tym momencie, skoro tyle prognoz się nie sprawdziło, tak podstawowych, i doprowadziły nas do tego, że już trzeba powiedzieć mylono, budowaliśmy rzeczywistość na podstawie mylnych prognoz, to znaczy powinniśmy stonować nasze słowa, aby te słowa nie tworzyły złych diagnoz. Bo słowa stonowane, słowa, które są podyktowane dobrem naszej obywateli, są, bo to jest najważniejsze, dobro naszych obywateli, i o tym wszystkim trzeba przypominać, zobowiązują nas do tego, że najważniejsze jest, teraz walczymy o Polskę. To znaczy o dobro ojczyzny naszej. I proszę mi wybaczyć, ale to wymaga odrobiny egoizmu. A może nawet dużej ilości egoizmu. Dlaczego? Bo inni się nie wstydzą tego egoizmu, kiedy kierują się swoimi interesami. My właśnie nauczmy się, o czym pan moim zdaniem apelował, bo to ja się pod tym apelem podpisuję dwoma rękami. My mamy być realistami i dbać o nasze interesy, nasz interes Polaków. Nie urządzajmy świata. Świat się nie umie sam urządzić, a jak się urządzał, to na razie doprowadził do tego kryzysu, który jest. Czyli nie ma dostatecznej kompetencji. Stańmy przy swoim i brońmy swego. I to by było najważniejsze dla nas. I nie prowadźmy wojny słownej ze światem, bo świat niekoniecznie musi brać pod uwagę nasze słowa, ale może nam te złe słowo zapamiętać, a lepiej, żeby nie pamiętał tego, co może nam kiedyś zaszkodzić.
I tym apelem kończymy pierwszą część naszego spotkania. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te treści, za również naświetlenie nam tych różnych aspektów wielkiego resetu, który jest tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej.
Również dziękujemy serdecznie. Pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, naszym dzisiejszym gościem, również w drugiej części naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam do pozostania wraz z nami do łączności na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.